Mecenasami Szafy Melomana są Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki, Marta Bogusławska, Tomasz Dziewicki, Damian Maćkowski, Grzegorz Witecki, Kamil Zofiński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Szymon Mechliński, Maciej Zimka, Paweł Ris, Agnieszka Szynk, Paweł Konik, Ala Bębenek, Piotr Nike, Wojtek Iwański, Krzysztof Becker, Mateusz Chrobot, Piotr Jonek, Barbara Szymańska, Magdalena Kornelius-Kulik, Dominika Peszko, Magda Wawrzonkowska i Justyna Miodońska. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzięki Waszemu wsparciu Szafa działa, nadaje w otwartym dostępie dla każdego, kto chce słuchać o muzyce i rozwijać swoją wiedzę. Wiedza jest bramą do emocji. Im więcej rozumiemy ze sztuki dźwięku, tym głębiej możemy przeżywać koncert, nagranie czy spektakl. To wszystko dzięki Wam. Jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona mecenasów Szafy Melomana, możesz zrobić to za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka.
Dobry wieczór. Widzę, że już pierwsi dołączają goście na dziewiąty bodaj, tak? Sprawdzam słusznie. Dziewiąty odcinek live. Witam Was bardzo serdecznie. Tym, którzy są po raz pierwszy, mówię i wyjaśniam, że odcinki live pojawiają się w nieregularnych odstępach czasu, najczęściej tam co kilka tygodni w szafie i mają trochę inny charakter niż te odcinki solowe, które znacie, bowiem te, które znacie, to są odcinki, w których opowiadam najczęściej jakieś historie związane z muzyką. Sporo jest historii w szafie. Natomiast te odcinki są spontaniczne, często koncentrują się na sprawach bieżących, na tym, co tu i teraz. No i właśnie od tego, co tu i teraz zaczniemy. Porządek dzisiejszego live'a wygląda w ten sposób, że na samo otwarcie, na samo wejście opowiem co nieco o gali Fryderyków, która właśnie przed chwilą się skończyła. Oczywiście nie byłem w Katowicach, nadaję do Was z Pragi, ale galę podglądałem w transmisji na YouTubie. I tak, o tej gali parę słów opowiemy. Także dlatego, że była to 30. gala, więc jubileuszowa. I następnie odpowiem na Wasze pytania, bo taka jest tradycja tych live'ów, że zawsze odpowiadam na Wasze pytania. Tym razem nie spłynęło ich bardzo wiele, ale są bardzo ciekawe. I ilość zrekompensuje ich jakość, jak sądzę. Będzie sporo dzisiaj na tym live'ie o polskim życiu muzycznym i o jego bolączkach. Miałem nadzieję, że akurat jeśli chodzi o galę Fryderyków, to nie będę musiał mówić o bolączkach tego życia muzycznego, ale okazało się coś dokładnie odwrotnego, więc jak najbardziej na tym się będziemy tym razem skupiali. No więc tak, w Katowicach w sali Nospru rozdano Fryderyki. Była to edycja, która się odbyła pod pewnym cieniem, czy w cieniu pewnej awantury, która została wywołana w zeszłym roku przez Andrzeja Szadejkę. Andrzej Szadejko, znany Wam zapewne organista i dyrygent, organizator życia muzycznego, animator życia muzycznego z Gdańska, zarzucił otwarcie Akademii Fonograficznej, że w gronie, które decyduje o kwalifikacji nadesłanych do Akademii Nagrań, o tym, gdzie która będzie właśnie nominowana, w jakiej kategorii oraz kto co dostanie, decyduje grono, które, w którym dominację mają dwie podstawowe organizacje, czyli firma Dux z Warszawy oraz szeroko rozumiany Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, a konkretnie rzecz biorąc jego wydawnictwo, czyli Chopin University Press. Po wymianie wiadomości, w której ruch muzyczny brał udział relacjonując te kontrowersje, Andrzej Szadejko do grona Rady Fonograficznej w sekcji Muzyka Poważna został zaproszony, nowe składy rady ogłoszono i faktycznie trochę ta dominacja Duxu oraz Chopin University Press została przełamana, co mam wrażenie w żaden sposób nie zmieniło kształtu tych nagród, bo to, że tam dwie firmy miały przewagę, to tak naprawdę jest najmniejszy problem. Oczywiście gwoli w ścisłości Andrzej Szadejko wskazywał także na inne problemy, jak na przykład problemy z kwalifikowaniem płyt do kategorii kategorii polskiej muzyki za granicą. Bo od tego się w ogóle cała ta awantura zaczęła, że jego płyty nie zostały tam zakwalifikowane. Dlatego, że no właśnie, tak, bo tam jest kłopot z tym, kto co wydał, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, nie wchodźmy w szczegóły, bo to tak naprawdę dla melomana, dla odbiorcy nie ma żadnego znaczenia. To, co dla odbiorcy ma znaczenie, to, czym odbiorca się interesuje, to jest przede wszystkim to, czy z tych 11 kategorii, tak, bo te płyty są przyznawane w 11 aż kategoriach, są rzeczy warte słuchania, jaka polityka za tymi nagrodami stoi i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, mam wrażenie, że, bo też jakby nie będę ukrywał, no z tych 190 ileś nagrań, które zostały zgłoszone, potem tam po 5 na każdą kategorię, czyli łącznie 50 ponad płyt było jakby nominowanych, no wielu z tych płyt nie znam i nie słuchałem ich, bo życia by mi nie starczyło na słuchanie wszystkiego. Tutaj w ogóle mamy do czynienia z jakąś gigantyczną inflacją treści i nadprodukcją rozmaitych rzeczy, których no nikt nie ogarnie, aby też móc się kompetentnie wypowiedzieć, czy w każdej z tych kategorii została przyznana właściwa nagroda. Natomiast są takie kategorie, powiedzmy, w których mamy większe zorientowanie albo które nas mocniej ruszają także z uwagi na popularność danej muzyki. No jeżeli jakby jakim sygnałem dla nas, jako dla odbiorców, jest ze strony Akademii Fonograficznej na przykład nagrodzenie albumu Beyond Jakuba Józefa Orlińskiego w kategorii muzyki dawnej? No, wiadomo, że jest to wzięty album, prawda? I wiadomo, że śpiewak jest hipergwiazdorem. I nagradzanie hipergwiazdora ma taki charakter jakby utrwalania jego pozycji na rynku, której ani brak tej nagrody, ani jej wręczenie by nie zmieniło w żaden sposób. No jakby Jakub Józef Orliński nic nie zyskuje na tym, że tego Fryderyka dostał, ani nic by nie stracił, gdyby go nie dostał. My wiemy, że ta płyta jest głośna, nawet ludzie, którzy Jakuba Józefa Orlińskiego nie lubią, pewnie ją przesłuchali choćby z obowiązku przesłuchania tego, co jest na fali i co, w czym po prostu warto być zorientowanym. Bardzo dobrą recenzję tego albumu na łamach Ruchu Muzycznego opublikował Andrzej Kwieciński. Spadły za to na niego gromy, dlatego że z przerażeniem obserwuję, że w Polsce jest tendencja do tego, że jeżeli ktoś coś krytykuje, co nam się podoba, to bierzemy to do siebie. Więc wszystkim, którzy się poczuli urażeni recenzją Andrzeja Kwiecińskiego, chciałbym zakomunikować jedną rzecz. Ta recenzja nie jest o was. Ta recenzja jest o tym albumie i o tym, jak Jakub Józef Orliński śpiewa. I to nie jest recenzja, która odsądza go od czci i wiary i twierdzi, że jest, nie wiem, jakąś totalną wydmuszką medialną, bo to jest recenzja napisana z pozycji troski krytyka o wykonawcę. Tak istnieje coś takiego wśród bezdusznych krytyków muzycznych jak troska. Ponieważ on tam pisze, że niesiony na fali nieprawdopodobnych sukcesów, Jakub Józef Orliński miewa problemy techniczne, które na tym poziomie popularności i sławy nie powinny się zdarzać. I to, że się zdarzają, jest rzeczą normalną, ale wymaga to podjęcia określonych działań. I tymi określonymi działaniami jest być może pójście w stronę pewnej... Przepraszam, ale kot szaleje wokół, więc stąd te dodatkowe hałasy. Także mam nadzieję, że przetrwamy razem tego live'a. Możliwe, że on się też tu pojawi, także to od razu przygotowuję. Dla tych o słabszych nerwach to mówię, że kot może czarny się pojawić na ekranie. I że powinien po prostu być może zrobić krok w tył i zamiast, prawda, jeszcze bardziej zagęszczać swój kalendarz koncertowo-przedsięwzięciowy, zrobić, troszeczkę wrócić do swojego warsztatu i o niego zadbać, dlatego że jeżeli o niego nie zadba, to jego kariera będzie krótka. I tak faktycznie było wśród wielu, wielu gwiazd. Gwiazd, o których dzisiaj nawet się nie zastanawiamy, że tak miały. No tak było z Anną Moffo na przykład, która się prześpiewała, prawda? Zwróćmy uwagę na karierę Victorii de los Angeles, która na scenie występowała tylko przez 10 lat, a następnie przeszła w stronę, czy zmieniła swój profil kariery na recitale, które dużo mniej od niej wymagały w sensie zaangażowania fizycznego. Oczywiście wymagały dużo zaangażowania interpretacyjnego. Ale to były mądre ruchy, prawda? I do tej mądrości Kwieciński zachęcał Orlińskiego. No a cóż, a wiadomo, co się wylało na niego w komentarzach i bardzo mi się to nie podoba, jest mi bardzo przykro, kiedy coś takiego widzę. Nie tylko dlatego, że jestem członkiem redakcji tego magazynu, ale także zwyczajnie dlatego, że w internecie zdecydowanie wszystkim za łatwo przychodzi obrzucanie innych błotem, co nie mówię teraz niczego, jak sądzę, oryginalnego. Wszyscy wiemy, że tak jest. Nie dokładajmy do tego nigdy własnych cegiełek, bo zaiste nie budujemy tu niczego dobrego, jeśli tak robimy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że w kategorii muzyki dawnej były bardzo ciekawe dwa albumy, na które spokojnie można zwrócić uwagę i bez takich zastrzeżeń i bez takiego poczucia, że no, mamy do czynienia z czymś, co jest produktem premium, tylko że jak zaczynamy słuchać, to się okazuje, że nie do końca. Jest to świetna płyta Krzysztofa Firlusa z muzyką Abla. Firlus, kontrabasista, gambista, związany z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, robiący także fenomenalną karierę solową. To jest artysta, który w Polsce trochę Abla nam odkrył. I płyta solowa na gambę sama w sobie jest interesującą propozycją oczywiście i wcale nie jakąś kontrowersyjną. Więc tutaj o popularności również możemy mówić. Natomiast w drugą stronę jest to po prostu kawał dobrego grania i ja tej płyty słuchałem, bardzo wam ją polecam. I jest także inna płyta w tym zestawieniu, która również zasługiwała na uwagę i to jest płyta wydana przez Narodowe Forum Muzyki z muzyką Marcina Leopolity. I pisałem o tej płycie, zestawiając ją z wydaną w tej samej serii płytą z muzyką Kaspara Fürstera młodszego. Obie te płyty zasługują na uwagę. Płyta Leopolity jest znakomicie nagrana z organami w Olkuszu. Wspaniały instrument, świetnie zarejestrowany. To może nie są wydawnictwa, które się pojawią na pierwszych stronach okładek magazynów branżowych na świecie, ale czy, i teraz właśnie jest pytanie, ale czy Fryderyki są nagrodą ogólnoświatową, czy są nagrodą polską, która ma wymiar lokalny, bo jakby dla mnie było dość oczywiste, że szczególnie po tej gali, że to jest wydarzenie, które ma charakter lokalny i nie chcę użyć nieprzyjemnych słów i mówić swoi swoim, bo to by było zapewne dla wielu artystów krzywdzące, ale to generalnie środowisko muzyczne przyznaje środowisku muzycznemu w Polsce, prawda? W związku z czym może warto doceniać takie właśnie przedsięwzięcia, tym bardziej, że one mają wymiar europejski, dlatego że płyta Marcina Leopolity wydana, czy z muzyką Marcina Leopolity wydana przez NFM pokazuje, jak dobra to jest muzyka w kontekście europejskim właśnie. Oraz jak znakomity instrument w Polsce mamy. Mam na myśli właśnie te organy w Olkuszu, najstarsze działające w Polsce organy strojone według czy strojone w dostosowaniu do muzyki renesansu. Zaskakująco barwny, piękny instrument. To jest naprawdę płyta, której warto posłuchać. No dobrze, ale drugie spostrzeżenie, które mam. W zakresie recitalu solowego okazuje się, że mamy, proszę Państwa, w Polsce tylko prawie pianistów. Znaczy tam nie było żadnego innego instrumentalisty, który gra solo. Nie było na przykład skrzypka grającego solo, albo wiolonczelisty, albo gambisty, albo, nie wiem, organisty, prawda? No, mamy po prostu samych pianistów. Z tych pianistów ułożył się układ nominacji wyglądający w ten sposób, że na górze stawki mamy Rafała Blechacza, pod nim mamy dwie płyty z muzyką Borkowskiego, które są no interesujące, ale dlaczego dwie akurat są w nominowanych, czy nie było nic innego. I mamy Łukaszewskiego, który w ogóle swoją muzyką zasiedlał wiele kategorii i No, to może jest temat na osobną historię, muzyka tego twórcy. Natomiast mamy jeszcze płytę z muzyką Zaremskiego, wydawaną w serii. To jest bardzo cenna seria, w której czynny udział bierze Piotr Sałajczyk i bardzo te płyty lubię. I uważam w ogóle, że Zaremski to jest odkrycie. Tylko, że ta płyta oprócz utworów fortepianowych zawiera także pieśni, w związku z czym ona być może bardziej pasowałaby do kategorii kameralistyki, a niekoniecznie do kategorii recitalu solowego. No ale dobrze, zostawmy to. No, trudno z tej stawki tak skonstruowanej no, nie wyłonić kogo innego niż Blechacz. Teraz pytanie brzmi oczywiście, czy Rafał Blechacz potrzebował także jeszcze jednego Fryderyka, czyli Fryderyka za najlepsze nagranie muzyki polskiej. I okazuje się, że najlepszym nagraniem muzyki polskiej jest Chopin, gdzie wszyscy dookoła chodzą i mówią cały czas, że przecież nie tylko Chopin w muzyce polskiej. No to właśnie, to jeżeli nie tylko Chopin, to czemu na przykład, wracam do kategorii muzyki dawnej, nie nagrodzono płyty z muzyką Marcina Leopolity, prawda? Mamy znowu Chopina na miejscu pierwszym. No i oczywiście Rafała Blechacza. Płyta wydana przez Deutsche Grammophon. Teraz jest kolejna sprawa. W tych Fryderykach w takim razie konkurują ze sobą nagrania wydane przez lokalne firmy z nagraniem wydanym przez Universal, prawda? Przez Deutsche Grammophon należący do Universalu. No i czy to jest słuszny kierunek? Bo wiadomo, jakby, że jakość płyt Universalu, ja recenzowałem tę płytę Rafała Blechacza i ona jest bardzo dobra. To złego słowa nie powiem. To nie o to chodzi. Ja teraz opowiadam o polityce koncertowej, znaczy o polityce konkursowej. I no wszystko fajnie, tylko jak mówię, no każemy konkurować płytom wydanym przez Dux, Umfc i tam CD Accord i inne projekty, na które często są po prostu ministerialne dofinansowania, z wielkim projektem komercyjnym giganta światowego. No i teraz ten gigant światowy nie dość, że dostaje nagrodę w kategorii recitalu solowego, to jeszcze dostaje w kategorii najlepszego nagrania muzyki polskiej. No ja uważam, że to jest, że tak powiem, przyznawanie, dawanie zawodnikowi wagi ciężkiej wygrać z zawodnikami wagi lekkiej. No po prostu. Ale no, kto tak zestawia, ten ma taki efekt. W związku z czym, no to są takie dwie rzeczy, które mnie poruszyły. Jeszcze jedną rzeczą, która mnie w tej całej imprezie poruszyła, bardzo to fakt, że z tych 11 kategorii, w których rozdawane były te statuetki, nie słyszeliśmy żadnych uzasadnień tych nagród. I to mnie dziwi, dlatego że ja zrobię może takie porównanie z imprezą, na której być może ktoś z was był nawet, dlatego że ona się w Polsce odbyła jakiś czas temu. W Narodowym Forum Muzyki było rozdanie nagród ICMA, czyli International Classical Music Awards, nagród, które mają już charakter no, co najmniej światowy, no przede wszystkim europejski. I tam tam jest bardzo wiele kategorii, tam jest chyba więcej niż 11, jeśli dobrze pamiętam. Każda z kategorii ma uzasadnienie i to uzasadnienie jest wygłaszane w trakcie wręczania tych nagród, ale także jest zapisane na stronie internetowej tych nagród. W związku z czym, no przepraszam najmocniej, ale dlaczego myśmy nie usłyszeli po prostu tych uzasadnień. No, ktoś wychodzi i odczytuje z kartki, że ten dostał. No, no fajnie, no ale dlaczego akurat ten? Czyżby tutaj istniała obawa przed pokrzywdzeniem kogokolwiek? Czyżby tu istniała obawa przed tym, że ci, którzy nie dostali, poczują się urażeni, bo ktoś powie na przykład, że to jest, nie wiem, świetne nagranie muzyki orkiestrowej, a ktoś inny wyjdzie, a to moje nie jest świetne, przecież tak się postarałem. Nie wiem. Mam dziwne wrażenie, że jakaś zachowawczość nadmierna tutaj przeważyła i efekt tego jest, jaki jest. W związku z czym ten brak uzasadnień mnie uderzy. Kolejna sprawa. Sprawdzałem bardzo uważnie, ile osób tę galę oglądało na YouTubie. Nie wiem, być może tłumy niemal oglądały ją na Facebooku i tam było, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, a na YouTubie nie, chociaż intuicja mi podpowiada, że raczej tak nie było. Natomiast kiedy ja oglądałem akurat tę transmisję, oglądałem całą, zerkałem na ten licznik i tam było około 80 osób na transmisji. To No to się samo komentuje. To znaczy to komentuje to, jakie znaczenie dla przeciętnego odbiorcy muzyki, przepraszam, nie chcę też nikogo urazić, ale po prostu dla normalnego słuchacza, o, ma ta nagroda i jej wręczanie i jakim zainteresowaniem to się cieszy. Być może fakt, że ta nagroda ma charakter hermetyczny w jakiś sposób, że ona jest tak bardzo wewnątrzśrodowiskowa, i w jakiś sposób też te rzeczy, o których Andrzej Szadejko mówił, które zarzucał tu o pewnej dominacji, tu właśnie o takich jakichś przedziwnych sytuacjach, w których nagradzamy płyty, które w zasadzie już wszyscy inni nagrodzili i tak dalej, no nie budzi takiego dużego zainteresowania. Ja też muszę powiedzieć, że z tych 11 płyt, które zostały tam nagrodzone, niewiele z nich budzi moje zainteresowanie, powiem szczerze. I to też może wiele mówi. Że gdzieś brakuje może pewnej nuty odkrycia, pewnego takiego jakiegoś nerwu w tej nagrodzie, który przyciągnąłby do oglądania czy do słuchania tych płyt odbiorców, a przecież w gruncie rzeczy o to powinno chodzić, tak? To znaczy właśnie o to, żeby płyty nagrodzone miały swoją silną markę. Osobną sprawą, o której już pisałem na stories, kto oglądał, ten wie, jest to, jak ta gala była zrobiona. I teraz postaram się być delikatny, żeby znowu nikogo nie urazić, ale więc zacznę od pewnego disclaimera. Nagrody, gala, wręczenie jakichkolwiek nagród jest trudnym zadaniem do zrealizowania. To jest schematyczna impreza, która musi mieć do pewnego stopnia charakter uroczysty, ale jednocześnie wiadomo, że jej twórcy nie chcą, aby była zbyt sztywna i zbyt jakaś taka napuszona, żeby nie popadała w tony jakiejś, nie wiem, socjalistycznej akademii pierwszomajowej czy tam jeszcze innej. Z drugiej strony nie może być za luźna, no bo wiadomo, że nie jesteśmy w świecie muzyki rozrywkowej, więc musimy być poważni, bo to jest, jak sama nazwa wskazuje, muzyka poważna. Oto właśnie są takie sytuacje, widzicie, gdzie ta leksyka ma znaczenie, nie? Że to jest muzyka poważna, więc musimy być poważni, niezależnie od tego, co nagradzamy, tak? Bo to wiele z tych płyt niekoniecznie jest takich super poważnych, no ale przecież, prawda? Więc musimy wszyscy być bardzo uroczyście i pięknie ubrani i bardzo wszystko musi być no ale z drugiej strony nie możemy być za bardzo. W związku z czym balansowanie pomiędzy tymi dwoma żywiołami, poważnym i luzackim, najczęściej wychodzi na tego typu galach, no nie ma na to lepszego określenia, cringe'owo. I to straszliwie cringe'owo, no bo jeżeli się na przykład dowiadujemy z tej gali, przepraszam, ja zerkam w dół, bo ja tu mam notatki, ja sobie to wynotowałem. Jeżeli się dowiadujemy na przykład o tym, że tam w czasach Ludwika XIV ktoś pił złote monety, a znaczy bił złote monety z jego wizerunkiem jako króla słońca, że metropolia górnośląsko-zagłębiowska zamieszkała jest przez 2,5 miliona mieszkańców i wszyscy są wspaniali, wspaniałych mieszkańców, jak powiedział jeden z samorządowców, który tam wyszedł. Dowiadujemy się na przykład, że Puccini świdruje nasze umysły. Nie wiem, znaczy nie mój na przykład, no ale że o Puccinim na przykład dowiadujemy się, że mija setna rocznica jego śmierci, jak umarł, to był najbogatszym kompozytorem i dokładnie nawet podano, jaki miał majątek. 200 milionów, nie wiem czego, dolarów chyba. Nie pamiętam, przepraszam, nie zanotowałem do końca. Dowiadujemy się na przykład, że chór to bohater zbiorowy, jednocześnie zbiór bohaterów i opery bez chóru by nie było. Ja nie jestem pewien, czy opery bez chóru by nie było. Na pewno nie jest tak, że jest teraz w ten sposób. Znaczy na pewno chórzyści by się zgodzili z tym, to okej, okay, zgadzam, rozumiem w 100%. Natomiast jakby ja widziałem operę bez chóru i to się da zrobić. I w operze współczesnej to się nawet, powiedziałbym, bardzo często zdarza, że nie ma chóru. Ale to był bridge do muzyki chóralnej, która nie jest tym samym co chór w operze. W związku z czym Nie wiem, to zupełnie jest jakby. Takie łączenie jest niepotrzebne. No, przed tym nie wiem, czy to oglądaliście, no ale jeżeli zanim wyszedł Jakub Jakowicz i zagrał medytację z Thais Masne, to prowadząca galę krótko chciała opowiedzieć, o co chodzi w operze Thais. No i teraz pytanie, czy to jest potrzebne, no bo przecież my na tej sali, prawda, na tej gali w ogóle, tam głównie siedzą muzycy, przyjaciele muzyków, profesjonaliści, prawda, no po tym zainteresowaniu, o którym mówiłem, tych 80 oglądających na YouTubie, widać, że to nie jest impreza popularyzująca muzykę klasyczną, nie, poważną, klasyczną, tylko to jest... No jednak impreza branżowa po prostu, krótko mówiąc, więc można sobie to darować, tak? Tego typu rzeczy. Też tak zwane właśnie ciekawostki, prawda? No nie wiem, czy na pewno musimy wiedzieć, gdzie poznali się dziadkowie Maseckiego i jakiego pochodzenia jest jego żona. No to nie są jakby... Nie wiem, rzucanie potem takich ciekawostek, które mają w domyśle zainteresować, zbudować jakieś tam opowiastki czy historyjki wokół tej muzyki w sytuacji, w której, wiecie, nie mamy... czasu się rozpędzić, tak? Bo nie można zrobić solidnej zapowiedzi choćby na 5-10 minut przed danym utworem, żeby wciągnąć, opowiedzieć historię, żeby coś zostało w głowie. Tylko rzucamy takie, prawda, wiecie, jak ja zawsze się z tego śmieję, to jest te 5 ciekawostek o Mozarcie na piąteczek. No i z tego jest taki rezultat, prawda, że to się tak sypie. Więc wracam. Jest, jak padło ze sceny, potężna, wspaniała gala. Tak, potężna, wspaniała gala. Jak zrobić potężną, wspaniałą galę, żeby nie była cringe'owa? Mam ogromną ochotę powiedzieć, że jak ktoś mi zapłaci solidny pieniądz, to wtedy powiem. Ale dobra, zróbmy w czynie społecznym, powiem. Co ja uważam, to znaczy jaką jedną rzecz mogę powiedzieć, na pewno. Jeżeli nie wiadomo, co zrobić, jak pogodzić sprzeczne ze sobą żywioły, jak spróbować budować jakąś taką balansującą konwencję, to jest bardzo trudne, to lepiej zdecydować się na jedną. To znaczy albo przyjąć, że robimy to na totalnym luzie, bo chcemy po prostu pokazać muzykę klasyczną jako nie aż tak poważną, no i faktycznie weźmiemy do poprowadzenia takiej gali ludzi, którzy mają po prostu jak Leslie Nielsen milion gagów na sekundę po prostu i będzie super zabawnie. Albo przyjmujemy zasadę, że idziemy na poważnie zupełnie i no po prostu jest uroczyście, jest normalnie. Bez żadnych żartów, ciekawostek i tym podobnych rzeczy, idziemy po prostu taką ustaloną, poważną drogą, tak? No, można tak zrobić. Przepraszam, muszę teraz na moment opuścić, bo muszę wyciągnąć coś do chleba z piekarnika. Wracam za minutę. Jestem. Tak, bo tu się piecze chleb w międzyczasie, także... właśnie trzeba rozmaite operacje przy tym wykonywać i właśnie takie zostały wykonane. Dobrze. No tak, no Małgorzata Kożuchowska cytująca Platona, prawda? O, to tak na przykład było. Jak pytacie, jak było, nie? To ja mówię, że to muzyka to lot wyobraźni. I że tak właśnie, no. A na przykład o Łukaszu Borowiczu dowiedzieliśmy się, że występuje w salach całego świata i pięknie opowiada o muzyce. I wiecie co, jakby można było tego nie robić po prostu. To znaczy, wiecie, tak samo brak tych uzasadnień w nagrodzie zmuszał prowadzących, którzy są profesjonalistami i to z ogromnym doświadczeniem, do tego, by sami takie uzasadnienia dawali. Na przykład dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Rafał Blechacz jest naszą dumą narodową. Przepraszam, to będzie copyright nie mój, tylko Gosi Fraser. To jest Adam Małysz muzyki klasycznej w Polsce, Rafał Blechacz. Jest coś na rzeczy? Jest, nie? Podobnie jak i on skromny, podobnie wiele sukcesów. Dokładnie tak. No więc się dowiedzieliśmy, że jest naszą dumą narodową. No tak, ale tego by nie trzeba było mówić, gdyby ten, kto tę nagrodę wręcza, po prostu wygłosił jakieś bardzo porządne, solidne uzasadnienie, tak? O ogromnym znaczeniu tej płyty dla świadomości odbiorców muzyki na świecie i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem. To da się zrobić. Nie? Słuchajcie, dostanę odpowiednie honorarium, to napiszę i będzie dobrze. Natomiast, nie, żartuję. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu trzymać się tego, co może Marek Aureliusz zaleca w takich sytuacjach, czyli dekorum i prostota. Stosowność słów do okazji, do formy, do treści i prostota. Natomiast zrobiłem niedawno odcinek o Bogusławie Kaczyńskim, pamiętacie? I tak sobie pomyślałem, że jeżeli ludzie czasem piszą, a nawet w moim podcaście, to, czy pod moim podcastem to się pojawiły te słowa, że kurczę, że takiego człowieka dzisiaj brakuje. Ja się tym nie zgadzam zupełnie, bo jak słuchaliście tego odcinka, to wiecie, że jaką mam opinię o Bogusławie Kaczyńskim, bo ja uważam, że on zrobił więcej szkody niż pożytku, jeśli chodzi o polskie życie muzyczne. I ta gala właśnie była doskonałym przykładem tego, na czym polega ta szkoda, którą zrobił Bogusław Kaczyński. Bo to jest wszystko, ten sposób prowadzenia tego i tak dalej, ten klimat, który tam jest zrobiony, ta organizacja, to jest Bogusław Kaczyński w czystej postaci. Tylko oczywiście to nie jest już on. To już jest echo tego, co on robił. Bo takie właśnie stwierdzenia pod tytułem, że Łukasz Borowicz dyryguje w salach całego świata i pięknie opowiada o muzyce, no to jest przecież dokładnie to. No pamiętacie, co ja cytowałem w tym odcinku, tak? To jest Bogusław Kaczyński z mikrofonem stojący, prawda, w łańcucie i mówiący, że tutaj pełna sala, publiczność zgromadziła się w łańcucie, w sali koncertowej, wielkie przeżycia artystyczne, wielcy artyści, wielkie wzruszenia. No, jakby znacie ten klimat. No, nie mówimy nic konkretnego, ale robimy atmosferę. No on to potrafił, bo on miał ten dryk, prawda? Jemu to wychodziło, no możemy to akceptować lub nie, tak? Ale on to miał we krwi, po prostu tę pompę, ten kotylion, tą muchę po prostu w grochy i tak dalej, i tak dalej. No jak, jeśli się to ma, to okej, to należy to robić. Pewnie są ludzie, którzy to mają, tak? I wtedy robimy też, i ta muzyka będzie podniosła, no tam zaczniemy, prawda, właśnie od, nie wiem, boom na wejście uwertura do Carmen, wspaniałe arie operowe i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie było, że ja tylko po prostu wrzucam tutaj same kamyczki do ogródka, nie mówię nic pozytywnego, to powiem jedno. Bardzo ciekawe, warte uwagi były wszystkie występy, które te gale uświetniały i powiem szczerze, że gdyby ktoś zrobił koncert, który w udany sposób łączyłby te rzeczy, które były tam prezentowane bez tej całej gali i bez tego wręczania nagród, to byłoby to ciekawe wydarzenie, bo zarówno NOSPR była znakomita, bardzo przekonujące, interesująca była Szakona grana przez Och Trio. Tam właśnie między innymi wystąpił Krzysztof Firlus, była Martyna Pastuszka. Zachwycił mnie Szymon Mechliński wyborem także dwóch arii i właśnie, jeśli mówimy o muzyce polskiej i o tym, co w muzyce polskiej siedzi interesującego, zwrócili Państwo uwagę, jeśli słuchali, na to, jak blisko było arii z opery Noskowskiego do tego, co zaprezentował Puccini, do tego, co napisał Puccini? O, właśnie. To jest dopiero ciekawe. I jeżeli z całej tej 2,5-godzinnej gali ponad coś interesującego wyniosłem, to właśnie to, co pokazał Szymon Mechliński. To porównanie. Te dwie arie, które ze sobą zagrały. I się okazuje, że o tak, w muzyce polskiej są ciekawe rzeczy, a w operze polskiej drugiej połowy XIX wieku to tam straszny dwór. Wiecie, o co chodzi. Moniuszko dostał Fryderyka, nie? Verbum Nobile. Ale tam jest też Noskowski na tej płycie. Bo Borowicz, który tę płytę nagrał, jest bardzo takim inteligentnym popularyzatorem muzyki polskiej za granicą. także przez swoje świetne kontakty. Jego płyta z symfoniką Grażyny Bacewicz, nagrana dla CPO. O właśnie, to jest to. I dlatego, kiedy się to, jak on to robi, powoduje, że gramofon tym pisze, że Grażyna Bacewicz to jest muzyka polska, której chce się tam słuchać. O właśnie. A wysiłki Szymona Mechlińskiego, dążące do tego, żeby popularyzować operę polską drugiej połowy XIX wieku, mogą sprawić, że i tej muzyki będzie się chciało tam na Zachodzie słuchać. I tak, to było najcenniejsze, co na tej gali moim zdaniem się pojawiło. Także właśnie to zestawienie. Da się powiedzieć coś interesującego? Da się. No tak, tylko właśnie trzeba, trzeba chcieć. Ale to jest, jak mówię, wyłączyłem to z poczuciem, o mój Boże, jak wiele jeszcze pracy jest do wykonania i mam nadzieję, że ktoś ją będzie wykonywał, a przyszłość pokaże. Dobrze, tyle o gali i o potężnej, wspaniałej gali. Natomiast teraz chciałbym przejść do pytań, które od Was dostałem. I pierwsze pytanie, które dostałem, brzmi następująco. I tak, to jest pytanie... Aha, tutaj dostałem pytanie, czy wypowiedziałbym się na temat finału konkursu Antoniny Campi. Nie, niestety nie, ponieważ nie śledziłem tego konkursu. Przepraszam, nie mogę słuchać wszystkiego, nie dam rady. Więc, ale wiem, że były kontrowersje wokół tego, tak? To znaczy tam były jakieś opinie, że coś tam nie zagrało. Nie wiem. Łyk wody. Pytanie, które dostałem, jest bardzo, ale to bardzo bolesne, bo to jest pytanie o to, dlaczego instytucje w Polsce muzyczne, teatry, filharmonie, zamieniają się w prywatne folwarki. To pytanie jest trudne na wielu poziomach, bo trzeba po pierwsze powiedzieć, że nie wszystkie. To nie jest reguła dotycząca każdej instytucji w Polsce, w związku z czym od razu chcę uspokoić tych, którzy chcą powiedzieć, a u nas nie, a u nas jest dobrze. Tak, jest dobrze. Okej. Ale jeżeli w ciągu roku zdarzają się trzy przedziwne sytuacje w trzech różnych miastach w Polsce dotyczące dwóch teatrów i jednej filharmonii, to znaczy, że mamy jednak do czynienia z jakimś problemem. Po pierwsze, chodzi oczywiście o Operę Krakowską, gdzie to, co robi następca Bogusława Nowaka, budzi oburzenie wielu środowisk. Tam są problemy związane z publikowaniem repertuaru, są problemy związane z, lekko mówiąc, niedoszacowaniem ilości premier, bo przypominam, że pierwsza premiera w Operze Krakowskiej operowa, w Operze Krakowskiej operowa, została zaprezentowana po półtora roku. Prawie, więc to jest sytuacja niespotykana na skalę europejską. No tak. Drugą taką instytucją, w której kierownictwo funduje nieustanny rollercoaster, to jest Opera Wrocławska, która od 10 lat, od momentu, kiedy ze stanowiska ustąpiła Ewa Michnik, ciągle ma po prostu kołowrotek zmian dyrektorskich. I to, co tam się wydarzyło w ostatnim czasie, jest spektakularne zupełnie, dlatego że na początku teatr miała przejąć trio, tercet, triumvirat, tylko że była tam kobieta, więc nie, to triumvirat nie, ale trio lub tercet. Basem Akiki, Neo Ołdakowska i Mariusz Kwiecień. Zakończyło się to wiadomo czym, czyli kontrowersjami, kontrolą NIK-u, imprezą urodzinową jednego z polityków PiSu i słynnymi majteczkami w kropeczki. Kto tam śledzi te rzeczy, to wie, że oczywiście ja też nie chcę powiedzieć, że to była całość ich działalności, bo oni przez ten czas zrobili kilka bardzo dobrych rzeczy, tylko to problem polega na tym, że tam cały czas tak wrzało pod pokrywką, że w końcu czymś musiało tę pokrywkę wywalić do góry. No to wywaliło tym, tak? No, wiecie, na żerto wzięła Gazeta Wyborcza, która widziała też w tym oczywiście okazję do tego, żeby przyłożyć Prawu i Sprawiedliwości. No, przepraszam, ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie, tylko mówię po prostu jakby jak jest, no takie są mechanizmy, tak? No, być może gdyby to chodziło o co innego, inne media by się tym zajęły na przykład, tak? Gdyby odwrócić tę sytuację. Nieistotne, nieważne. No i tak, i kierownictwo Operze Wrocławskiej przejął duet Tomasz Janczak, Michał Znaniecki, wyłoniony bez konkursu, z taką ogromną nadzieją, że trzeba jak najszybciej po tamtej aferze posprzątać i zapewnić stabilność kierownictwa. No to najpierw się dowiedzieliśmy, że po 3 miesiącach Michał Znaniecki rzucił papierami, ponieważ się z Tomaszem Janczakiem nie dogadali. A następnie są kontrowersje wokół samego Tomasza Janczaka, którego zarząd województwa chce odwołać. Powody są dyskusyjne, dlatego że z jednej strony oni mu tam robią rozmaite zarzuty, z drugiej strony on odpowiada na te zarzuty bardzo emocjonalnym pismem. To są zarzuty, które znowu normalnemu słuchaczowi nic nie mówią, bo to są sprawy typu niedopilnowanie uregulowania wewnętrznego jakiegoś regulaminu, a coś tam, a powołanie jakiejś rady, która miała zostać powołana, ale nie została powołana i tak dalej. A gdzieś w domyśle jest to, że ponieważ panowie się nie dogadali, no to rozpadł się ten duet, tak, który miał tym razem, po triu przyszedł duet. No i się rozpadł, no i tak jakby trochę być może samorząd widział winę Tomasza Janczaka w tym wszystkim. Na to wszystko się nakłada lokalna polityka, dlatego że ten zarząd, który mu tę uchwałę podjął o chęci jego zdymisjonowania, to jest zarząd, który już odchodzi, prawda? Więc znowu się tutaj nałożyło coś, że oni jeszcze na wyjście chcieli coś tam zrobić po swojemu, prawda, i dać mu kopa na pożegnanie i tak dalej. W związku z czym, widzicie, no to wszystko się robi jakieś takie paskudne, polityczne i nieprzyjemne. Trzecią taką instytucją, w której były problemy poważne, była może nie znajdująca się na świeczniku polskich instytucji Filharmonia Lubelska, w której doszło najpierw do przedziwnej sytuacji, w której Wojciech Rodek, który tam zarządzał przez kilka lat, zatrudnił jako swoją zastępczynię dawną dyrektorkę Filharmonii chyba Dolnośląskiej, jeśli dobrze pamiętam. Między nimi doszło do jakiegoś konfliktu. Jemu kontraktu nie przedłużono, choć się wszystkim wydawało, że zostanie przedłużony. On został w tej instytucji jako pierwszy dyrygent. No i zrobiły się niesamowite kontrowersje. W ruchu muzycznym pojawił się taki news, który się pięknie poniósł. Czy Filharmonia Lubelska gra zbyt smutno? Dlatego, że ona mu zarzuciła jako pełniąca obowiązki dyrektora, że on zaprogramował koncert inauguracyjny zbyt smutny. Zbyt smutne utwory były w repertuarze i że bardziej pasują do 11 listopada. Nie? No, to... Jest to zadziwiające kryterium. Na pewno tam są jakieś problemy, jakieś konflikty wewnętrzne, o których pewnie my nie wiemy i tak dalej. Ale to jakby nie o to chodzi, tak? To nie chodzi o to, czy tam są konflikty, czy nie są. Zrobił się tam tumult. Są doniesienia prasowe, z których jedne mówią, że to w ogóle Wojciech Rodek jest bohaterem, a inni, że nie. Nieistotne, czy jest, czy nie jest. Istotne jest to, że po tym, jak po tej całej awanturze nie dało się przez... półtora roku bodaj wyłonić, czy ponad rok nie dało się wyłonić dyrektora. Tam były 3 podejścia konkursów, które cały czas nie dawały jakby rezultatu. No i jakieś tam straszliwe kłopoty były. No w końcu się udało dyrektora wskazać, pierwszego dyrygenta. W międzyczasie zwolniony dyscyplinarnie Wojciech Rodek dostał z sądu orzeczenie, że ma wrócić do pracy. W związku z czym wrócił, Filharmonia ma 2 pierwszych dyrygentów, no i znowu jest problem i nie wiadomo, w co to pójdzie. Także wiecie, tak to mniej więcej się układa. No i teraz pytanie brzmi, jeśli takie rzeczy się dzieją, a jeszcze nie mówiłem o Filharmonii w Słupsku, Sinfonia Baltica, tam się też ciekawe rzeczy dzieją, bo tam jest konflikt na linii związki zawodowe, dyrektorka i tak dalej, i tak dalej. No już zostawmy te szczegóły, nie wchodźmy w to. Natomiast czemu tak jest? Skąd się to bierze? Jakie są powody tego? Otóż wiecie, powodów jest kilka. Podstawowym problemem jest to, że ja uważam, że niewielu dyrektorów zdaje sobie sprawę z tego w Polsce, że dłużej klasztora niż przeora. że powinno się budować, kiedy wchodzą na stanowiska dyrektorskie, instytucje i jej prestiż. Bo oni będą przez 4 lata, może jak dobrze pójdzie przez 8 i tak dalej, ale później oni odejdą i zostawią te instytucje w jakiejś formie. Lepszej, gorszej, bardziej ustabilizowanej, z lepszą lub gorszą reputacją. I istotą rzeczy jest, że jeżeli wkroczą do tej instytucji, powinni myśleć o jej dobru w pierwszej kolejności. Jeżeli natomiast myślą oni o tym stanowisku jako o przedmiocie swojej prywatnej ambicji, jaką było zostanie dyrektorem czegoś, no to takie są często efekty. Znaczy efekty bywają po prostu opłakane. Oczywiście wiem doskonale o tym, że przed dyrektorami instytucji muzycznych w Polsce stoi ogromnie dużo trudności. Pierwszą podstawową, są dwie pierwsze, które ja mogę wskazać, pomijając już wszystkie formalności, wszystkie papiery, jakieś tam zgody, rachityczność, biurokracji w tych instytucjach i tak dalej. Dwa pierwsze systemowe problemy, które ja widzę, to pierwszy jest taki. Wielu dyrektorów zostaje mianowanych z dnia na dzień. W Operze Krakowskiej zmiana dokonała się w miesiąc. W ciągu miesiąca wyszedł jeden, przyszedł następny. Wiele razy o tym mówiłem, wiele razy o tym gadaliśmy. Na tych live'ach to mam wrażenie jest motyw, który wraca cały czas. Zwracam uwagę, w tym samym czasie w Czeskiej Filharmonii, tutaj w Pradze, Simeon Byczkow zapowiedział, że odchodzi w 2028 roku, ponieważ jego zdaniem 4 lata to wystarczający czas, aby czescy filharmonicy znaleźli sobie następcę na jego miejsce. Nie zapowiedział, że w kwietniu, że od września go nie będzie. A tak czasami się zdarza. Oczywiście tak się też zdarza na świecie, żeby nie było. Taką próbę szybkiej ucieczki na przykład z Metropolitan, z Filharmonii Nowojorskiej próbował podjąć jej dyrektor niedawno. Jaap van Zweden. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest budżet. To jest bardzo poważny problem, że w Polsce instytucje takie jak teatry i filharmonie mają budżetowanie na rok. Tego się nie praktykuje na Zachodzie. Budżet powinien, czy stabilność finansowania powinna być zapewniona w dłuższej perspektywie, żeby można było snuć plany. Przypominam, że jak zrobiła się we Francji awantura o dyrektorów francuskich zajmujących włoskie, nie we Francji, we Włoszech, przepraszam, awantura o dyrektorów francuskich zajmujących stanowiska dyrektorskie w tamtejszych operach, Stefana Lisnera w Teatro di San Carlo i Dominika Meyera w La Scala, to w obu przypadkach ci dyrektorzy mieli plany repertuarowe do końca swoich kadencji. A w Operze Krakowskiej niedawno nie było repertuaru do końca sezonu. Więc, no tak, no i tak to wygląda. No to siłą rzeczy to zamienia się wszystko w ciężką walkę. To nie są też stanowiska, żeby nie było aż tak intratne. Dyrektorzy nie zarabiają w teatrów i filharmonii w Polsce bardzo dużo, jeśli chodzi o te kwoty, które mają na umowach. Co często sprawia, że zaczynają także szukać dodatkowych źródeł dochodu, a one prowadzą do rozmaitych patologii polegających na to, że swoi swoim i tak dalej, i tak dalej. To jest problem systemowy. Jeśli dobrze pamiętam, to zarobki Stefana Lisnera w Teatro di San Carlo to jest jakieś, nie wiem, 5-6 razy więcej niż ma, nie wiem, taki dyrektor Opery Krakowskiej, prawda, czy dyrektor Opery Wrocławskiej. Niska pensja, niska gaża zawsze jest pokusą do tego, żeby dorabiać, kombinować, robić coś na boku i tak dalej, i tak dalej. Wiecie to ze służby publicznej dobrze, że pracownik źle wynagradzany jest łatwy do skorumpowania. To też jest problem, to też jest patologia. No, a biorąc pod uwagę, że bycie dyrektorem w Polsce często polega naprawdę na ciężkiej walce o wiele rozmaitych rzeczy, no to ja się nie dziwię, że się szuka i że się kombinuje. Nie wszyscy oczywiście tak robią, mówię tylko, że istnieje taka pokusa, a system powinien tego rodzaju pokusy eliminować. Znaczy, jeżeli one się zdarzają, powinny być incydentem wynikającym z tego, że taki, a nie inny człowiek objął to stanowisko, a nie to, że system pcha go do tego typu praktyk. Dobrze, to jest tyle o tych folwarkach prywatnych. Tu oczywiście jeszcze można byłoby wiele więcej rzeczy powiedzieć. Natomiast myślę, że to jest temat na długą, niekończącą się dyskusję i analizę. Jeśli chodzi o instytucje, dostałem interesujące pytanie. Jak zmienić podejście polskich instytucji kultury do redagowania notek biograficznych? Uwaga, to jest ciekawe. Idziecie na koncert, bierzecie sobie książeczkę programową i w tej oto książeczce programowej, no ja tu wezmę na przykład, o, mam taką z niedawnego koncertu, na którym byłem. Oto jest Suzanna. O tak, pokażę, przepraszam. To jest Suzanna Hendla, która była prezentowana w Operze Krakowskiej. Nie, w Filharmonii Krakowskiej oczywiście. Capella Krakowiensis. No i bierzemy notkę biograficzną na przykład solistki, która wystąpiła w roli tytułowej, Sołomija Pawłenko. Ukończyła studia magisterskie w Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej w 2019 roku, a następnie staż asystencki w klasie Iryny Semenenko, honorowej artystki Ukrainy. Jeszcze podczas studiów brała udział w licznych międzynarodowych i krajowych konkursach wokalnych. To wiecie, łapiecie ten klimat, o co chodzi, tak? To znaczy zaczynamy od edukacji, zaczynamy kto się gdzie uczył. I teraz, okej, może jeszcze w przypadku Sołomii Pawłenko, która ukończyła te studia w 2019 roku, to nie jest jakieś problematyczne. Ale wiecie, mamy na przykład solistę, który ukończył studia w 75 roku i zaczynamy od jego edukacji. W sytuacji, w której mamy do czynienia z artystą, który tą edukację to już ma 40 lat za sobą, to już dawno nie jest temat, co on ukończył, gdzie on ukończył, którą akademię muzyczną, bo on zbudował swój dorobek gigantyczny, w którym ta edukacja czasem ma znaczenie, a czasem nie. Bo to też jest takie, wiecie, założenie, jakby, że wiadomo, nie, że studia to w ogóle nas ukształtowały. Nie, nie zawsze tak było. W opowieściach wielu muzyków mamy historię o tym, jak to studia w ogóle im często przeszkodziły w karierze, albo gdzie musieli powalczyć o siebie bardzo intensywnie, tak? Musieli pobić się trochę po prostu z jakimś skostniałym systemem edukacyjnym, nie wiem, wyjść z konfliktu z swoim profesorem. Ja zwracam uwagę, że na przykład mówiłem dzisiaj o Victoria de Los Angeles. W jej biografii była taka sytuacja, gdzie ona, przecież pamiętajcie, Victoria de Los Angeles nie zaczęła swojej kariery od opery, od śpiewania w operze. Ona była po studiach tak zniechęcona do śpiewania opery, że zaczęła przez kilka lat jeździć z zespołem muzyki dawnej. W latach 40. To nie było oczywiste. To nie było tak jak dzisiaj Il Pomodoro i Jakub Józef Orliński. Zespoły muzyki dawnej, zresztą ten, w którym ona występowała, był prowadzony przez amatora. To czasy, ojej, to Arnon Kurta, prawda, rozmaitych Kopmanów i tak dalej jeszcze nie przyszły. Oni śpiewali wówczas na tych koncertach też nie repertuar tak, jak się to dzisiaj robi, czyli bierzemy jakiś temat Monteverdi i idziemy wokół Monteverdiego, coś budujemy, tylko oni śpiewali wszystko. Tam był Monteverdi, węgierskie pieśni ludowe, Schubert i tak dalej, prawda? Ale nazywali się zespołem muzyki dawnej i tak właśnie grali. A to się wzięło z tego, że ona ze swoją profesorką była straszliwie pokłócona, dlatego że ona ją zamykała w świecie opery. Na tych studiach było strasznie konserwatywnie, oni rąbali non-stop Verdiego, ona miała tego dosyć. Ona chciała popróbować różnych rzeczy, bo studia są czasem poszukiwań, prawda? No i dobra, i co? I teraz piszemy biogram Victoria de Los Angeles i zaczniemy. Studia ukończyła u tej pani. No dobrze, ona się z nią biła, ona jej nie lubiła, ona miała z nią kłopot. No i jaki to jest argument, prawda? I teraz zwróćmy uwagę, w tym samym programie mamy obok biogram Marcina Świątkiewicza, który brzmi: artysta, którego zainteresowania koncentrują się wokół historycznych instrumentów klawiszowych. Gra na różnych typach klawesynów, klawikordów oraz na różnych fortepianach i organach. Szczególnie pasjonuje go improwizacja w dawnej i współczesnej stylistyce. Jako solista, dyrygent, kameralista regularnie współpracuje z najbardziej cenionymi międzynarodowymi zespołami, orkiestrą historyczną, Bresson Baroque itd., itd. Teraz tak. Pytanie brzmi, w tym pytaniu, jak zmienić podejście polskich instytucji, Tu trzeba troszeczkę wypośrodkować dwie rzeczy. Pierwsza jest tak. Nie zawsze instytucja pisze biogram, żeby nie powiedzieć, że w większości tego nie robi. To znaczy w większości przypadków, jeżeli artysta ma swojego agenta na przykład, to ten agent wysyła biogram i tam najczęściej jest dopisek, że nie wolno w tym biogramie nic zmieniać. I ten biogram no, może być ułożony w porozumieniu z agencją, tak jak tam artysta uważa, prawda? W tym przypadku, tego koncertu, wiem, że dokonano pewnych zmian w biogramie, w którym nie powinno być. Nie będę mówił czyj, nieistotne. Ale dokonano pewnych zmian w biogramie, w którym nie powinno ich być. W związku z czym, inaczej jest pewnie, jeżeli instytucja pisze biogramy faktycznie sama danych artystów, na przykład, nie wiem, solisty z orkiestry, który czegoś, coś tam może dostarczył, jakieś informacje, no ale koniec końców na pracowniku spada, żeby to napisać, prawda? Bo jakiś tam pracownik w dziale komunikacji jest i musi to uklepać z tych informacji, które dostał. I zaczyna to porządkować właśnie według tego schematu. Ukończył studia tam i tak dalej. Często potem jest, że kursy takie i takie, a konkurs taki i taki i dopiero na samym końcu gdzieś mamy jakieś słowo, co ta osoba robi. No jakiego rodzaju spektakle śpiewa? Jakie ma przedsięwzięcia nagraniowe, gdzie będzie można ją niebawem usłyszeć. To jest strasznie ważne, prawda? Przecież tego programu nie czyta się często po latach. Znaczy czasem to jest dla badaczy, nie? No, tacy goście jak ja to siedzą potem i tam gdzieś grzebią w starych biogramach, co tam kto o kimś napisał przed laty. Ale słuchacz po prostu bierze to tu i teraz, na koncercie, tudzież tuż po koncercie, to ma krótki żywot tego typu program. No i fajnie by było, gdyby się aktualnie dowiedział, że Sołomija Pawłenko, którą oklaskiwał i która tak mu się podobała, już wkrótce wystąpi tu i tam. Czy to wiemy o niej z tego biogramu? Nie. Wiemy, że w 2023 roku zaśpiewała partię Jungfrau w oratorium Des Paradis und Imperii Roberta Schumana w ramach festiwalu Opera Rara w Krakowie pod batutą Jana Tomasza Adamusa oraz Stabat Mater Boccheriniego. Czyli wiemy, co zrobiła w zeszłym roku. A to od 23 nic się nie wydarzyło, aż teraz do kwietnia 24? Myślę, że nie. Myślę, że się coś wydarzyło. No a miło by było przeczytać, co się jeszcze wydarzy w przyszłości. I teraz, to nie są zarzuty moje, żeby się Filharmonia Krakowska teraz nie gniewała, bo to nie o to chodzi. Ja nie wiem, kto tam co robił, kto co układał. Jeżeli mnie słuchają jacyś artyści, to zwracam uwagę, piszecie swoje biogramy, zwracajcie na to uwagę, wpisujcie to i domagajcie się tego od instytucji, żeby wam tego nie wykreślano. To są ważne informacje. Co robicie, kim jesteście na tym rynku muzycznym i gdzie was będzie można słuchać. A jeżeli to jest instytucja, jeżeli przedstawiciele instytucji mnie słuchają lub będą słuchali, też zwracajcie na to uwagę, bo tak pomożecie tym artystom. A pisząc im curriculum vitae, jak wiecie, według tego schematu, jak jest w CV-ce, nie? Tam ukończył studia, doświadczenie zawodowe ma takie, a kursy specjalne ma takie, i obsługa MS Word i trzy języki biegle, nie? I tak dalej. No to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żebyśmy się właśnie tak jak w przypadku biogramu Marcina Świątkiewicza dowiedzieli, kim jest, tak? Po prostu, co robi. I kim jest i co będzie robił jeszcze. No akurat u niego tego tutaj nie ma, bo u niego kończy się nagrodami i zestawem płytowym. Więc warto zobaczyć, jak to robią inni, jak to jest w wzorcowych, pięknych biogramach, często takich bardzo dobrych właśnie wysokiej klasy agencji jak Asconas Hold czy jakieś tam inne. Wiecie, o czym mówię. To jeśli chodzi o biogramy. I ostatnie pytanie, które dostałem, to pytanie lekkie, przyjemne. Będę na nie odpowiadał, to możecie jeszcze jakieś zadać, jeśli macie ochotę, żebym coś wam jeszcze opowiedział, ale albo coś was ciekawi. To piszcie śmiało w komentarzu, ja tu wszystko widzę, to mogę przeczytać. Ale pytanie brzmi o jakimś moim odkryciu, objawieniu muzycznym. Objawienia muzyczne nie zdarzają mi się często ostatnio. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jeśli chodzi o Coś, co mnie naprawdę zachwyciło i ujęło mnie za serce niesamowicie, to fakt, to pasja Janowa, Jana Sebastiana Bacha, uwaga, po czesku. Widziałem wspaniały spektakl, bo to trzeba nazwać spektaklem, dlatego że to nie było wykonanie koncertowe, to był zespół muzyki dawnej w połączeniu z teatrem Tři Bratři, który robi spektakle w bardzo tradycyjny sposób. I to wyglądało w taki sposób, jakby ożyły dawne obrazy. Ale trudno powiedzieć jakie. Czy to była ikonografia późno-średniowieczna, wczesno-renesansowa, a może ikonografia ludowa? Postaci na scenie były tak przebrane, jakbyśmy widzieli ruszające się obrazy, właśnie te, które znamy z galerii sztuki, przedstawiające pasję, mękę Chrystusa. Postaci miały maski na twarzach, właśnie dokładnie takie trochę karykaturalne, trochę do przesady i tak dalej, i tak dalej. Oni wykonywali dość, tak jakbym powiedział, zachowawcze, schematyczne ruchy, które tak właśnie wyglądały, jakby wykonywały je te postaci z obrazów. Natomiast była śpiewana wersja czeska, która powstała w latach 60. Tutaj jedna uwaga. Ten puryzm językowy, który my mamy dzisiaj, to znaczy, że no jakby, nie wiem, no bylibyście w szoku pewnie, jakbyście poszli na Toskę śpiewaną po niemiecku, nie? Na przykład. Dawniej taki nie był. Kiedy na przykład Teresa Żyli-Zgara w latach 60., na początkiem lat 60. wyemigrowała z Polski i zaczynała swoją karierę w teatrach niemieckich, wiele, wiele oper śpiewała w tłumaczeniu na język niemiecki. To nie było aż tak strasznie dawno temu. Natomiast i pewnie też na takiej fali tego właśnie śpiewania w językach narodowych powstało historyczne tłumaczenie w latach 60. pasji Janowej Bacha. Jak taka pasja Janowa Bacha brzmi w języku czeskim? Świetnie! To naprawdę znakomicie. Po pierwsze, żeby powiedzieć, że bardzo trudny do śpiewania język czeski, dlatego, bo tu się na dwie rzeczy, tu się dwie rzeczy nakładają. Po pierwsze, dużo zbitek spółgłoskowych typu trch, prawda? Słowo bez żadnej samogłoski z dźwięcznym H na końcu rch, trch. To jest targ, prawda? Trch. Do faktu, że język czeski przechował iloczas, prawda? Czyli on ma te wydłużone samogłoski. Musimy się do tego dopasować, prawda? Więc to jest bardzo niełatwe. Ta adaptacja jest bardzo udana. Natomiast czego nie mogłem zupełnie powstrzymać, jakoś może to wynika z moich doświadczeń koncertowych. Chorały, wszystkie chorały, ponieważ były śpiewane po czesku, budziły moje skojarzenia z morawską pieśnią ludową, mimo że one melodycznie nie mają z tym nic wspólnego zupełnie, ale ten język jest tak dominujący, że przypomniałem sobie taki wspaniały koncert, na którym byłem podczas maratonu Janaczkowego na stulecie pierwszej Republiki w 2018 roku w Ostrawie i tam lokalne chóry śpiewały młodzieńcze pieśni Janaczka, właśnie inspirowane folklorem morawskim, czeskim folklorem morawskim. Wspaniałe te pieśni były zupełnie i jakoś tak mi głęboko zapadły w pamięć, że gdy usłyszałem w tych chorałach, prawda, wiecie, no to jest nota kontranotam, to jest jednak ta pieśń zboru, prawda, nie aż tak kontrapunktycznie wyszukana, jak rozmaite arie tam, czy akompaniata, no i one mi właśnie, może ta prostota z tym nota kontranotam i tak dalej, tak bardzo mi się skojarzyły z tą pieśnią. I to było doświadczenie niezwykłe. Nie sprawdzałem, czy jest takie nagranie. Zachęcam was do sprawdzenia, czy ta wersja czeska pasji Janowej jest gdzieś nagrana. Sam muszę to sprawdzić i zobaczyć. Może coś nawet o tym w szafie napiszę. Pytanie, co w okresie letnim polecam do posłuchania w Pradze? Od czego zacząć tamtejszą turystykę kultury muzycznej, instytucja, wydarzenie? Latem instytucje, podobnie jak w Polsce, mają przerwę sezonową, w związku z czym trzeba patrzeć na festiwale. Nie sprawdzałem tego jeszcze, nie wiem w tej chwili, co będzie latem w Pradze. Moje myśli idą w stronę nie lata, a wiosny, bowiem jest praska wiosna muzyczna. Wielka, mówię, nie dlatego, żeby brzmieć jak Bogusław Kaczyński, że będą wielkie przeżycia artystyczne, choć pewnie będą, ale dlatego, że jak przypominam, trwa rok muzyki czeskiej i jeśli szuka się tropów do tego, gdzie wyszukać sobie interesujące rzeczy, to dwa adresy polecam bardzo. Jest strona internetowa Rok Czeskie Hudby, na którym są wszystkie wydarzenia związane z rokiem muzyki czeskiej wylistowane i tam można sobie to wszystko przejrzeć i wybrać. I drugą taką stroną jest opera+.cz, z tym, że to jest strona, na której pojawiają się zapowiedzi wydarzeń dalszych i takie zapowiedzi tygodniowe. Więc jeśli ktoś wyląduje w Pradze, to może sobie zobaczyć na tej stronie opera+.cz, co w danym tygodniu jest grane. W świecie muzyki klasycznej, w Czechach w ogóle. Praga jest osobno i reszta Czech idzie też osobno w tych wpisach. Więc opera+.cz, podkreślam, opera+.cz, podkreślam jeszcze raz adres tej strony. Tam jest, to jest świetnie działający serwis, w którym jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Nie polecam szukania wydarzeń poprzez wpisanie Classical Music Concerts in Prague na przykład, broń Boże nie po angielsku, dlatego że wtedy wam wyskoczą wszystkie tak zwane wydarzenia dla turystów, czyli koncert organowy gdzieś tam w jakimś kościele, na którym będzie grał prawdopodobnie student i prawdopodobnie tokatę fugę demol. No to tokatę fugę demol można pozwać. Wielkie oklaski, przepraszam, przerywam. Wielkie oklaski, proszę Państwa, dla Szymona Mechlińskiego, który dołączył po gali do nas. Bardzo nam miło. Szymon, posłuchasz później, jakie rzeczy o tobie mówiłem. I po prostu, jeśli nie miałeś czkawki, albo cię po prostu, nie jak to się mówi, że tam się, że uszy swędzą, czy coś. Nie pamiętam, jakie jest to powiedzenie. W każdym razie, mówiliśmy o tobie, nie szkodzi, cieszymy się, że jesteś. Mówiliśmy, że miłe rzeczy o tobie posłuchasz sobie, tak jest, to się dowiesz. Koniecznie. Ale akurat trafiłeś na sam koniec naszego live'a. Jeśli jeszcze macie jakieś pytanie, jeśli jeszcze chcecie o czymś posłuchać, piszcie szybciutko komentarz, jeszcze zdążę coś wam odpowiedzieć, jeszcze zdążę może do jakiegoś wątku nawiązać, albo coś wyjaśnić, albo jakąś historię wam sprzedać. W międzyczasie jeszcze czekając na to, żebyście wy ewentualnie coś napisali, ja jeszcze szybciutką zapowiedź zrobię. Przed nami jest weekend majowy. Na weekend majowy w szafie będzie druga część opowieści o muzykach na Titanicu. Pierwszą część już opublikowałem i można jej posłuchać. Co ciekawe, wczoraj, proszę Państwa, odbyła się aukcja aukcja wielu przedmiotów, ale dwa wzbudziły moje zainteresowanie. Aukcja przedmiotów wydobytych z okrętu. Pierwszym ze statku, przepraszam, okręt jest wojenny statek, zawsze mi się to myli. Statku, nikt nie mówi okręt na Titanica, bo nie był wojenny, tylko pasażerski. I jeśli chodzi o statek, o te rzeczy, czyli statki, tak, czyli rzeczy, przedmioty, które zostały tam wydobyte, to uwaga, za 290 tysięcy funtów poszła torba, która należała do Williama Hartleya. Zdaje się, że miał w niej skrzypce chyba? Tak czy inaczej. Chyba z nią właśnie poszedł na dno. 290 tysięcy funtów. William Hartley, czyli band leader, czyli lider tej grupy muzyków, którzy na Titanicu grali. Ośmiorga muzyków. Ośmiu muzyków, bo tam kobiet nie było. Ośmiu muzyków. Żebym was nie skłamał, coś chyba około 900 tysięcy 900 tysięcy funtów poszedł, za kwotę 900 tysięcy funtów poszedł złoty zegarek Jacoba Astora IV, tak? Czyli najbogatszego człowieka na świecie, który płynął Titanikiem i zginął. Tak sobie właśnie myślę, zobaczcie, jak gigantyczna jest siła medialnego przekazu. Rejs Titanika sam w sobie był ogromnym wydarzeniem, zapowiadanym, pompowana była ta bańka. Wprost proporcjonalnie do napompowania tej bańki gigantycznym, jeszcze większym wydarzeniem była jego katastrofa, która do dziś, mimo upływu 112 lat od tego wydarzenia, ciągle budzi emocje. I to takie wielkie emocje, że ludzie zaryzykują życie, aby zobaczyć wrak Titanika spoczywający na dnie Atlantyku. I to życie stracić, bo przypominam o tragedii tej piątki ludzi, którzy zdecydowali się batyskafem turystycznie, nie badawczo, popłynąć i zobaczyć Titanika i zapłacili za to życiem. Titanik wciągnął ich w otchłę. Tak jak około, liczy się ile? 1300, 1500, około 1500 ofiar śmiertelnych tego tragicznego rejsu. A więc ta panika potężna. Mówiłem, że się objawi kot i nadciąga. Chodź, pokaż się wszystkim. Pokaż się wszystkim, bo jeszcze czekamy. Może o ciebie zapytają, co? No, może cię zapytać o Salema, tak? Chodź, pokaż się wszystkim. Chodź. No już ucho wystaje, widzicie? Ucho wystaje. No, więc jaka siła jest tego medialnego przekazu i tego wszystkiego, że te przedmioty, które normalnie nie miałyby aż tak gigantycznej wartości zapewne, no zegarek bogatego, najbogatszego człowieka, multimilionera, czy tam miliardera, już trudno powiedzieć, w tamtych latach, no miałby swoją cenę, ale no na miły Bóg nie 500 tysięcy, ale tu troszeczkę pokażę go, tutaj jest, tak, tu jest Salem, zobacz, o, tak, bo nie chcę, no taki, proszę, pięknie, on się lubi pokazać, tak, on lubi się pokazać, no. Więc nie miałby zapewne tak ogromnego przebicia, no ale to wszystko, ta fascynacja powoduje, że tak jest. Ile rzeczy w naszym życiu ma wartość dlatego, że ile rzeczy ma wartość dlatego, że właśnie opiera się na wiedzy, na naszych przekonaniach o czymś, na fascynacji czymś, na także medialnym sterowaniu czymś. I o tym medialnym sterowaniu między innymi, obsługą PR-ową tej katastrofy będziemy mówić, dlatego że los muzyków Titanika to był los ludzi, którzy zostali, oprócz tego oczywiście, że zginęli, ale pośmiertnie zostali wykorzystani w dużym stopniu w tym wszystkim. A jak to z nimi było, to nie tylko ja powiem, ale też powie właściciel polskiej kolekcji pamiątek z Titanika. Autor profilu na Instagramie 1912.pl, którego zaprosiłem do skomentowania. Jesteśmy już na wszystko umówieni, więc mam nadzieję, że taki komentarz od znakomitego znawcy tematyki Titanika usłyszymy. To jest ekspert, to jest polski ekspert, który o Titaniku opowiadał, wygłasza wykłady, ma ogromną wiedzę o wielu, wielu szczegółach, w tym także o muzykach, którzy byli na tym właśnie statku. Jeśli nie ma więcej pytań, pora kończyć, bo już Bożeż ty mój za 10:11. Tak się rozgadaliśmy. Bardzo serdecznie wam dziękuję za ten live. Tradycyjnie odcinek dziś już nie, bo jest późno, ale jutro pojawi się na platformach podcastowych dla tych, którzy nie słuchali. Bardzo serdecznie dziękuję. Od tego w ogóle powinienem był zacząć. Przepraszam, zrobię to więc na końcu, ale last but not least, a ostatni będą pierwszymi. Szafa Melomana jest otwarta dla każdego. Każdy może jej słuchać. Nigdy nie będzie za żadnym paywallem, bo ja wierzę w to, że muzykę przeżywa się głębiej, jeśli się o niej dużo wie. A zależy mi na tym, żeby muzyki słuchało jak najwięcej osób. Mam na myśli muzykę klasyczną oczywiście. I żeby wiedziało nie jak najwięcej, jak najgłębiej ją przeżywało. A to wszystko jest możliwe. Ta otwartość, ta dostępność możliwa jest dzięki patronom, matronom i patronom, mecenasom Szafy Melomana. Tym wszystkim, którzy wspierają. Bardzo za to wsparcie dziękuję. Oczywiście odcinek na platformach podcastowych będzie poprzedzony tradycyjnie odczytaniem listy, bo to są nazwiska osób, które, bez których szafy by nie było. Więc dlatego za każdym razem o tym mówię głośno. A tych z Was, którzy mają ochotę wesprzeć szafę, sprawić, żeby ten projekt się rozwijał, bardzo do tego zachęcam. Tym bardziej, że nie zbieramy tej kwoty wyłącznie na to, żeby ona była i żeby była duża, tylko ja mam pewne cele, które chciałbym osiągnąć i które myślę, że będą także korzystne dla wszystkich odbiorców. Jednym z tych, czy przede wszystkim korzystne dla odbiorców, jednym z tych celów jest wielki projekt nagrania cyklu wielu dziesięciu, jeśli nie set odcinków o historii muzyki. Tak, aby można było całą historię muzyki prześledzić podcastowo. Będzie to oczywiście historia muzyki, no nie encyklopedyczna, tylko indywidualnie przeze mnie opowiadana. Z mojej perspektywy, z perspektywy moich doświadczeń jako słuchacza, jako no też muzykologa, krytyka muzycznego, czy jak tam mnie zwał, publicysty muzycznego, ale zatem także dostępna. I na to jeszcze potrzeba trochę środków, bo to jest duże przedsięwzięcie, które wymagać będzie ode mnie poświęcenia ogromnej ilości czasu, a już teraz tego czasu mam jak to lekarstwo. Natomiast dzięki Wam mogę to wszystko robić i dzięki temu wsparciu działam. Dzięki raz jeszcze za wszystko, dzięki za czas spędzony, za to, że niedzielny wieczór, późny wieczór spędziliście z szafą Melomana. Kłaniam się Wam, wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, cześć.